zobaczymy, jak to się sprawy potoczą. Przekazuję mikrofon.
Dobra. Dziękuję wam bardzo, że jesteście i że się już wyciszyliście. Ponieważ wiem, że jesteście bardzo bystrzy, duchowi, macie w małym palcu Słowo Boże i mnóstwo doświadczeń, będę mówił bardzo skrótowo. A wy odgadniecie, o co mi chodzi. Na pewno się uda. Tytuł jest Zmiana kultury Kościoła z taką zdecydowaną sugestią zacznij od siebie. I wszystko, co teraz powiem, mówię do ciebie, a nie do twojego sąsiada ani znajomego. Tylko do ciebie. Weź to do siebie, a nie do kogokolwiek innego. To jest fundamentalne. Potrzebujemy jako Kościół głębokiej przemiany, żeby nie płynąć z nurtem tego świata. Czasami próbujemy rozwiązać problemy metodami, które świat wypracował. Nie wszystkie są złe, ale nie wszystkie są zgodne z Biblią. Jeśli chcemy oglądać przemianę, musimy zacząć od siebie. 40 lat temu byłem ordynowany na drugiego pastora. Dzięki Bogu 10 lat temu Bóg powołał kogoś innego na pastora na moje miejsce. Z tego się bardzo cieszę, że Rafał zostałeś pastorem w Warszawie. I w tym czasie pastorem, później tym prezbiterem naczelnym, brałem udział w co najmniej 40 poważnych kryzysach kościelnych. Z czego kilka było takich, że miałem ileś nocy nieprzespanych z powodu stresu i potrzeby szukania Boga, jak je rozwiązać. Nie będę tych szczegółów statystycznych opowiadał. W tym było też trochę bardzo trudnych rozmów. To nie była większość, to malutki odsetek tych kryzysów, ale jednak było trochę rozmów z ofiarami przywódców, którzy nie poddawali się korekcie, gdy chodzi o swoje życie. To było bardzo przykre, bo większość tych ludzi powiedziała mi, że oni nie chcą mieć nic wspólnego z tym, co nazywa się Kościół. Kropka. Nie chcemy tego. Natomiast moja taka obserwacja jest, że jesteśmy w miejscu, w którym nie możemy zadekretować, że grzechu nie będzie w Kościele. On ciągle jest i w najbliższym czasie będziemy się z nim zderzać w osobistym życiu i w życiu innych ludzi. Jest jeszcze gorzej. W tym świecie jest też ból i on nie jest nieobecny w Kościele. W życie Kościoła wbudowany jest ból. Pan Bóg to przewidział i myślę, że wręcz zaplanował, żeby ból był obecny w życiu Kościoła. Rozmawiamy tu jako przywódcy i już to padło, że nie jesteśmy zrobieni z innego materiału niż wszyscy pozostali ludzie. Mamy tylko inną odpowiedzialność. Potrafimy tak samo, z mojego punktu widzenia, gdy miałem do czynienia z przywódcami, trochę bardziej twórczo i przewrotnie upaść, jak zwykli ludzie. Różnica jest taka, że upadek przywódców gorszy innych wywołuje zawsze jakieś spustoszenie i jakiś ból. Jak mamy sobie z tym poradzić? Ból nie kłamie. Ból jest prawdomówny. On zawsze wskazuje, że jest problem. My możemy źle zinterpretować ten ból i nie chcieć zobaczyć prawdziwej przyczyny tego bólu. Ale ból oznacza, że jest coś chorego. Coś, co wymaga uzdrowienia. Zawsze tak jest. Ból jest bardzo mocnym przekazem. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy pod koniec XX wieku pojawił się temat zranienia i uzdrowienia ze zranienia. Później odkryliśmy, że to nie jest język Biblii, ale zmagając się z tym, zmagając się z niedojrzałością i niechęcią tak zwanych zranionych osób do uzdrowienia, do stawienia czoła tego, kim są i co powinni zrobić, ukuliśmy takie powiedzenie. Ono się składa z dwóch zdań. Co to znaczy, że ktoś nadepnął ci na odcisk? To jest takie polskie powiedzenie, nadepnąć na odcisk. Gdzieś ktoś komuś na nogę następuje. Jedna rzecz to jest w ogóle źle nadeptywać komuś na nogę, tak? Ale druga rzecz, nadepnąć tam, gdzie jest najbardziej bolesne miejsce, to już jest maksymalna perfidia. I człowiek nadepnięty na odcisk myśli sobie, co za wredna osoba. Nie dość, że się źle zachowuje, to jeszcze sprawia mi maksymalny ból. To jest nasza naturalna reakcja. Czyjeś zachowanie wywołuje w tobie ból i ty jesteś wściekły na tą osobę, bo ona wywołała w tobie ból. Ale prawda w większości sytuacji brzmi w ten sposób. Jeśli ktoś nadepnął ci na odcisk, to znaczy, że masz odcisk. Nie bolałoby, gdybyś był zdrowy. I ja nie mówię wymysłów, tylko mówię swoje osobiste doświadczenie. Ktoś sprawia mi tak wielki ból, a ja byłem tym ordynowanym pastorem, że myślałem sobie, ja opuszczę to miejsce, ten zbór, bo z tym bólem nie jestem w stanie funkcjonować. I nic nie było w stanie usunąć tego bólu, dopóki nie zrobiłem bardzo trudnego kroku. Nie wziąłem odpowiedzialności za swój ból, przyznając, że gdyby Pan Jezus był na moim miejscu, to by go tak nie bolało. I kiedy zacząłem dziękować Bogu za to, co się wydarzyło, że to służy dla mojego wybawienia, po raz pierwszy od kilku dni przyszła ulga. Większość bólu to jest problem twojego odcisku. I musimy zacząć brać odpowiedzialność za swój ból. Jeśli jest inaczej, trzeba też coś z tym zrobić, ale nie ma innego sposobu, żeby doświadczyć uzdrowienia, jak prawidłowe nazwanie przyczyny bólu. I teraz przejdziemy do biblijnych procedur. Ja będę się powoływał na Pismo. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział 15 do 17 wersetu. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. O co chodzi? Pamiętam, ileś lat temu wyrzucili Ludwika Dorda z partii PiS, i on zarzucał tym, którzy go wyrzucali, że nie dochowali tej procedury, że nieprawidłowo go wyrzucili. Niezgodnie z tym cytatem z Ewangelii Mateusza. I my wtedy, wychowani w określony sposób, w tym XX wieku, myśmy takie myśleli, to jest procedura dyscyplinowania, wyrzucania z kościoła. Najpierw rozmawiam, później ze świadkami, później mówię publicznie i wypadł. I tak byliśmy na tym skupieni, tak to rozumieliśmy, że chodzi o dyscyplinowanie. Ale kiedy czytałem to dalej i pewne inne rzeczy ze Słowa Bożego dotarły do mnie, pomyślałem sobie, za tym stoi inna intencja. A jeśli by zgrzeszył brat swój, idź i upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Pozyskałeś brata swego. Nie chodzi o to, żeby trzy razy upomnieć i wywalić, tylko żeby podjąć wysiłek, żeby pozyskać. I teraz przytoczę dwie znane historie, o których ja wygłaszam kazania, wy wygłaszacie kazania i powiem, łatwo jest mówić, dopóki nie jesteś w środku. Pierwsza historia to Stare Przymierze, to jest skandaliczna historia upadku Dawida. Dawid, Saul, pierwszy namaszczony król Saul, drugi namaszczony król Dawid, Saul odrzucony, Dawid dostaje obietnicę, że jego potomek będzie wymarzonym, wyprorokowanym Mesjaszem. Z mojego punktu widzenia Saul nawet połowy tego zła, co Dawid nie wyrządził. Przecież ten facet ukradł żonę gościowi, który był jego, jeden z najbliższych jego współpracowników, który był gotów za niego życie oddać, a później go uśmiercił. Możemy opowiadać kazanie o tym i to jest dość obojętne emocjonalnie, ale myślę, że gdybym tam był, to bym głosował na tym, żeby wymierzyć karę śmierci Dawidowi i zapomnieć o nim. Taka byłaby pewnie moja reakcja, gdybym tam był, gdybym widział to zło, które on wyrządził. Taka często jest nasza reakcja, a Bóg przyjmuje go z powrotem tylko dlatego, że są w znajomości od lat i Dawid nie chce tej znajomości porzucać, bo polubił Bożą obecność i chce do niej wrócić i Bóg mówi, proszę bardzo, możesz wrócić. To jest skandal. To jest skandal. To się nie mieści w naszych normach sprawiedliwości. A teraz mamy drugą sytuację. Historia, tak zwana historia o marnotrawnym synu. 15 rozdział Ewangelii Mateusza, też bardzo dobrze znana. Ja ileś razy wygłosiłem kazanie, które poruszało słuchaczy i w tym kazaniu przedstawiałem serce ojca i w bardzo wyraźny sposób tłumaczyłem, że starszy brat kompletnie nie znał ojca. I ludzie byli poruszeni, to jest prawda. Ale muszę z drugiej strony powiedzieć, że gdybym tam był, gdybym widział, co ten smarkacz zrobił z dorobkiem swojego ojca, prawdopodobnie moja reakcja by tak, chłopcze, żebyś ty się do drzwi nie zbliżał, ciesz się, że w ogóle masz tu robotę i nie chcę ci widzieć na oczy. Prawdopodobnie moje emocje by tak zareagowały. Ojciec zachował się skandalicznie, wbrew wszelkim normom sprawiedliwości. Co z tego wynika? Z tego wynika to, że Bóg jest Bogiem odkupienia. Cokolwiek robimy, naszym ostatecznym celem musi być to samo, co jest celem serca Ojca, czyli odkupienie. I teraz zacznę mówić o tym, co przeszkadza nam, żeby to zrobić, bo to nie idzie tak łatwo. Macie na slajdzie napis. Badania mówią, nie chcę wchodzić w szczegóły, że jesteśmy podzieleni w społeczeństwie 50-50. Połowa ma serce po prawej, czyli motywuje się wymierzeniem sprawiedliwości. Ich wartością jest sprawiedliwość i dokładnie połowa ma serce po lewej. Ich wartością jest miłosierdzie. Prawdopodobnie połowa z was niezbyt dobrze się czuła na pierwszej sesji, a połowa czuła się znakomicie. Bo przemawiało to do waszych serc, a do innych serc nie przemawiało. Problemem, jaki mamy w Kościele, w narodzie i nie tylko w naszym narodzie, jest to, że zostało to użyte, ta różnica, do podzielenia w taki sposób, że nie rozmawiamy ze sobą, a potrzebujemy obydwu rzeczy. Bóg nas stworzył pół na pół, bo potrzebujemy sprawiedliwości, potrzebujemy miłosierdzia. Problem, jaki mamy, ja to powtórzę, nie jesteś jak Bóg i nie jesteś w stanie być jednocześnie sprawiedliwy i miłosierny. Nie jesteś w stanie, nikt z nas. Jak się połączymy, to będziemy mieć całość. A na wszelki wypadek lepiej dowiedzmy się, co myśli Ojciec, bo On jest i sprawiedliwy i potrafi wymierzyć karę i ona może być surowa i jest miłosierny w sposób, który przekracza nasze możliwości. Pomyślcie o tym i poszukajcie mostów z tymi, którzy się różnią, którzy są niewygodni, którzy są z tej drugiej bajki. Bo może wtedy my będziemy mieć jakąś nadzieję dla świata, który jest podzielony. Teraz chciałbym powiedzieć o kilku praktycznych rzeczach. Co, jeśli chodzi o liderów? Co Biblia mówi, jeśli chodzi o przywódców? Ja już mówiłem o tym na którejś konferencji. Przywódcy dostali przez Słowo Boże pewne zabezpieczenie. Pastorzy i inni przywódcy, którzy są w zgromadzeniu. Ono jest opisane w liście do Tymoteusza. Paweł wysłał swojego człowieka, apostoł Paweł wysłał swojego ucznia, też apostoła, do Efezu z pełnomocnictwami, żeby tam dopilnować i wprowadzić porządek. I czytamy, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ono oparte na zeznaniu dwóch lub trzech świadków, tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby inni się też bali. I moje pytanie, jeśli jesteś przywódcą, do ciebie, czy twoi ludzie wiedzą, do kogo mogą naskarżyć na ciebie? Czy jest ktoś, o którym oni wiedzą i nie będą się bali, pójść i powiedzieć, jeśli jesteś z nimi w konflikcie? Ty jako przywódca rozstrzygasz konflikty i upadki ludzi, których prowadzisz. Ale kiedy ty jesteś w konflikcie z jakąś osobą, nie możesz być sędzią we własnej sprawie. I powiem tak, żeby to działało, to nie załatwi tego tematu nawet największy apostoł, który jest w innym kraju. Nie załatwi tego ktoś, kto odwiedza twoje zgromadzenie raz na rok. Trzeba zbudować relacje zaufania. Trzeba zbudować coś takiego, że ludzie się dotykają nawzajem, spada poziom obaw i jest wolność, żeby mówić. I oczywiście pojawia się problem, który tutaj Paweł też porusza, że mogą być skargi nieprawdziwe. Niech ktoś to rozstrzygnie, czy to jest uzasadniona skarga, czy marudzenie zranionego człowieka, któremu nadepnąłeś na odcisk. Taki dojrzały człowiek będzie w stanie te rzeczy odróżnić. Czy masz jako pastor kogoś, o którym ludzie wiedzą, że mogą do niego naskarżyć i nie będą się bali tego zrobić? Chcemy to wprowadzić w całym Kościele. Mamy dwie przeszkody, żeby zmienić kulturę. Przeszkoda numer jeden to jest problem naszego języka. Ja czuję się tutaj tak jak Izajasz, który zobaczył Bożą chwałę i powiedział, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Powiem, to jest prawda, ja jestem człowiekiem nieczystych warg i wiem o tym, że wielu z was jest ludźmi nieczystych warg, bo rozmawiacie ze mną, często w nieprawidłowy sposób. I tutaj nie ma co zaprzeczać, tak jest. Problem polega na tym, że nie mamy takiego spotkania z Bożą chwałą, jakie miał Izajasz i się tym nie przejmujemy. Ale to nie zmienia rzeczywistości. Jesteśmy ludźmi nieczystych warg. Gadamy to, czego nie powinniśmy gadać. Jak ja przeczytałem ten fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus daje instrukcję, jak pozyskiwać, to słuchajcie, jeżeli widziałeś czyjś grzech albo ktoś zgrzeszył przeciwko tobie, pierwsza osoba, z którą rozmawiasz o tym grzechu, to ten, który zgrzeszył. Każda inna rozmowa jest też grzechem. Jeszcze raz. Jedyna możliwość reakcji to najpierw do tego, który zgrzeszył. Jeśli odbywa się rozmowa poza tym, który zgrzeszył, o cudzym grzechu, to jest grzech. Tam nie ma przestrzeni na coś takiego. A to funkcjonuje i hula po kościele. W niesamowity sposób. Co cię obchodzą upadki przywódców w Stanach Zjednoczonych? Po co o tym dyskutować? Co ci obchodzi pastor w drugim końcu Polski? Masz coś z nim wspólnego? Po co o tym rozmawiać? Proszę, zastanówcie się. Miałem sen. Może dwa albo trzy razy w życiu Bóg do mnie przemówił przez sen. To było w zeszłym roku. W okresie pomiędzy wyborami prezydenckimi, a zaprzysiężeniem obecnego prezydenta. Miałem sen, który był od Boga. W tym śnie zostałem zaproszony na przyjęcie z okazji prezydentury Karola Nawrockiego. Wszedłem tam i podeszła do mnie kobieta, przedstawiła się, że ona jest odpowiedzialna za to przyjęcie, zapytała się, kim ja jestem, ja powiedziałem swoje imię i nazwisko, a ona mówi, o, słyszałam o panu. I tutaj wymieniło nazwisko takiego znanego lidera w świecie chrześcijańskim w Polsce. Powiedział o panu wiele złych rzeczy. I ja zapytałem w takim razie, czy ja mogę zostać na tym przyjęciu. Ona powiedziała nie. I musiałem wyjść. Znaczenie tego snu jest następujące. Kościół mógłby swoim autorytetem obejmować również sferę polityczną. ale pozbawił się autorytetu, bo gada sam przeciwko sobie. Nasze gadanie okrada nas, nieuprawnione gadanie okrada nas z autorytetu, który Bóg nam dał. Nasz język wymaga oczyszczenia, dyscypliny. Ja osobiście od kilku lat coraz mocniej jestem tak przyciskany przez Ducha Świętego. Myślę, że bardzo rzadko słyszeliście ode mnie, żebym mówił o kimś coś złego. Czasami rozmawiam i znowu czuję niewygodę. Nawet jeśli to jest oczywista prawda, czuję, że jemu się to nie podoba, że jego to zasmuca, że ja, po co ja o tym mówię? Po co rozmawiamy o czyimś upadku? Mówimy o czymś złym. Po co? Jemu się to nie podoba. Jego, czyli Ducha Świętego, to zasmuca i on wyraźnie o tym mówi. Więc pytanie brzmi, jak wygląda czystość twojego języka? Zapisz sobie w tym notatniku, Boże, coś potrzebujesz zrobić. Ja zobowiązuję się, że jak będziesz mówił do mnie rzeczy, których nie powinieneś mówić, to ci zwrócę uwagę. A jak mi ktoś powiedział o czymś złym, co zrobił jakiś pastor, następnego dnia przekazałem to. A nie będziemy takich rzeczy trzymać w tajemnicy. Ma to dotrzeć do tego, który podobno coś zrobił źle, bo chcemy go pozyskać. I druga rzecz, która jest przeszkodą, to są nasze emocje, a konkretnie ból i wywołany przez ten ból gniew. Ile razy ja słyszałem w trudnych sytuacjach, przebaczamy, ale konsekwencje muszą być. To nie jest z Biblii. Jeśli przebaczasz naprawdę i biblijnie, to znaczy, że bierzesz na siebie cały dług, który ten ktoś zaciągnął i nie ma tematu. I nie ma tematu. Jeśli jest temat, to znaczy, że przebaczenie się nie dokonało. Więc się zastanów, czy chcesz przebaczyć. Ja zacytuję to, co mówi Boże Słowo. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. To jest prawda. Gniew człowieka, mój gniew, twój gniew, nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. To jest fakt. Kiedy pojawiają się emocje w postaci gniewu, pod wpływem tych emocji nie zrobimy tego, co jest prawe. Powinienem poszukać sposobu, żeby wyciszyć swoje emocje, tak żeby być zdolnym usłyszeć, co Ojciec ma do powiedzenia. Odpowiedzią, taką, która jest, ja znajduję w Biblii, która jest niedostępna dla świata, jest krzyż Jezusa. To jest odpowiedź i to jest jedyna odpowiedź. Ja wiem, z różnymi rzeczami musimy sobie poradzić. Ludzie potrzebują wysłuchania, może potrzebują przejść przez pewien proces. Jeśli możemy im to zaoferować, zaoferujmy. Ale ostatecznym rozwiązaniem, jedynym rozwiązaniem, który Bóg nam dał, jest krzyż. Gdyby nie krzyż, bylibyśmy w ciemnym zaułku. Bez szans, żeby wyjść z tego, co jest. Krzyż, nie ja, jako pastor, były pastor, pastor pastorów, ja nie mogę, ale krzyż domaga się bezwarunkowego przebaczenia, również od ofiar. Na końcu musi nadejść taki moment, że podejmiesz decyzję o przebaczeniu, nawet jeżeli jesteś autentyczną ofiarą czyjegoś zachowania. Ja tego nie mogę wymagać, bo pewnie skrzywdziłem ileś ludzi. Ale Ojciec zaprasza nas pod krzyż. A ten krzyż mówi, musisz przebaczyć. To jest ultimatum. Tam nie ma opcji. To jest ultimatum. Krzyż zabrania ci trwać w gniewie. Bo tam został wylany gniew na Syna Bożego. I twój gniew nie ma już usprawiedliwienia. Bo on tam się wykonał. Sprawiedliwość się wykonała. krzyż przynosi również uzdrowienie. Głębokie uzdrowienie twojego serca. Jak obserwowałem, jak Paweł, Marta prowadzili pracę z uzależnionymi, opowiadali mi o statystykach, profesjonalna terapia, pomoc, wsparcie, mieszkania po drodze, mnóstwo rzeczy, oczywiście głoszenie Ewangelii, ale wolność następuje wtedy, kiedy ten człowiek pozwoli, żeby Bóg głęboko dotknął jego serce i usunął korzeń, który popchnął go w kierunku nałogu. Krzyż przynosi uzdrowienie. Krzyż usprawiedliwia skandal Bożego miłosierdzia. Bóg nie okazuje tego miłosierdzia za darmo. On za nie zapłacił, poświęcając swego Syna. Jeśli ktoś nie przyjmie poselstwa o krzyżu, to poza tym poselstwem nie ma już żadnego miłosierdzia. Nie ma nic. Jest odpowiedzialność za swoje życie. Nie ma innej opcji. To jest ultimatum. Albo krzyż ze wszystkimi konsekwencjami tego krzyża, albo nie ma nadziei. Nie ma innej drogi zbawienia. Nie ma innej drogi uzdrowienia. Nie ma innej drogi naprawienia. Musimy przyjść pod krzyż. I chcę zadać pytanie sobie, tobie. Jesteśmy normalni, mamy emocje. Czy w tej chwili jest coś, co sprawia w tobie gniew? Czy jesteś zły na kogoś? Na czyjeś zachowanie, postępowanie? I ja nie domagam się, że teraz odpuścisz i zapomnisz i tak dalej. Ja też nie mówię o tym, żeby porzucić ludzi, którzy zostali skrzywdzeni. Nie mówię o tych rzeczach. Mówię tylko o pewnej drodze, skrótowo, do której zaprasza nasz Ojciec i która według mnie i według Bożego Słowa jest jedyną drogą, która może przynieść autentyczne rozwiązanie. Tego się nie da zrekompensować inaczej. Tego się nie da inaczej załatwić. I krzyż domaga się od nas, żebyśmy poszli drogą odkupienia. Żebyśmy zawsze szukali dla każdego, nikogo nie porzucając, nikogo nie lekceważąc, nikogo nie potępiając, ucząc się, jak okazywać miłość wszystkim, jak wyciągać rękę do każdego, ale żebyśmy szukali drogi odkupienia. Drogi odkupienia dla tych rozgoryczonych, wściekłych, pełnych żalu ludzi i drogi odkupienia dla tych zaślepionych niektórych liderów, którzy krzywdzą siebie, krzywdzą innych, dlatego, że w czymś się uparli, dlatego, że sami mają swoje deficyty i tak dalej. Można by to jakby dalej wymieniać. Ja proszę was o zajęcie się tymi dwiema przeszkodami. Dzisiaj o tym mówię. Pierwsza, możesz to zrobić. Mieć refleksję przed Bogiem i ustanowić standardy swojego języka. Błagam. Wejdźmy w właściwe miejsce. Ktoś tu powiedział, że rozmawianie o cudzych grzechach to jest coś w rodzaju pornografii duchowej. No nie grzeszysz, ale ekscytujesz się czyimś grzechem. No nie masz stosunku fizycznego, ale ekscytujesz się czyimś innym. Może to jest prawda. Może tak to wygląda z Bożej perspektywy. Może nie potrzebujemy o niektórych rzeczach rozmawiać, bo nic z nich nie wynika dobrego. A druga rzecz, Bóg nas stworzył ze zdolnością do gniewania się. Nauczmy się w tych momentach, kiedy ogarnia nas gniew, złość, cokolwiek, poszukać Bożego serca. Niech to będzie mój i twój nawyk, przyzwyczajenie. Okej, rozzłościłem się. Może jestem w stanie się uspokoić i porozmawiać z Ojcem. To w ramach tego kursu małżeńskiego, którego próbkę chcemy jutro przedstawić, jest właśnie taka technika w małżeństwie, uspokoić siebie, żeby zacząć rozmawiać, bo emocje wyłączają mózg. Wiesz, jak jesteś w silnych emocjach, to twoje myślenie jest upośledzone. I to całkiem mocno. Bóg nas takimi stworzył. Dobrze, teraz mam propozycję. 5 minut, następujących minuty. Pomyślcie o tym, co gadałem. Może cię wkurzyłem, to powiesz to. Żebyście przy stoliku pomyśleli chwilę i żeby każdy powiedział albo o swoim problemie, z którym postanowił walczyć, albo o tym, że to, co ja mówiłem, cię zdenerwowało. Ale nie dyskutujcie między sobą, tak? Bo to jest tylko 5 minut, żeby każdy powiedział, co ewentualnie chce zrobić, co widzi jako swoją refleksję na ten temat, o którym powiedziałem. I później jedna osoba przy stoliku niech zakończy modlitwą. Rozumiecie? Po kolei mówicie jakąś krótką refleksję, cokolwiek was poruszyło się, nie dyskutujecie i później jedna osoba kończy modlitwą, bo to jest tylko 5 minut. Tak? Zrozumiałe? Każdy mówi jakąś refleksję z tego, co mówiłem, a później jedna osoba kończy modlitwą i będziemy dalej słuchać, jak jest naprawdę.